Szanowni Państwo, jest taki budynek przypominający antyczną świątynię. Pozwólcie, że na moment przeniosę się z Małopolski do Puław, gdzie bije serce historii Polski i jej dziedzictwa. Izabela Czartoryska stworzyła to miejsce z myślą przeszłość, przyszłość i to miejsce do dziś absolutnie zachwyca. Tematem wykładu inaugurującego dzisiejsze nasze spotkanie jest to motto poddane inwersji. Przyszłość przeszłości. I o ten wykład poprosimy pana profesora, doktora habilitowanego, pana Jacka Purchle. Dodam jeszcze, że pan profesor jest historykiem sztuki, ekonomistą, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, krakowianistą. Pan profesor jest także nauczycielem akademickim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, czego osobiście doświadczyłam. W latach 1991-2018 pan profesor był dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, a w latach 2015-2020 przewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Mogłabym jeszcze, panie profesorze, długo. Oddaję głos. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie panu dyrektorowi Tomaszowi Włodarskiemu. Bardzo dziękuję za tą zapowiedź, która zasiała we mnie niepokój, czy udźwignę brzemię odpowiedzialności, jaką pan dyrektor na mnie na najbliższe 30 minut, prosząc o ten wykład, nałożył. Proszę Państwa, przeżywamy dzisiaj gwałtowną i wielowymiarową zmianę. Ta zmiana dotyczy także zmiany naszego stosunku do przeszłości, do naszego patrimonium, którego wszyscy jesteśmy na dobre i na złe spadkobiercami. I dla zrozumienia istoty tej zmiany i złożoności relacji pomiędzy przeszłością a przyszłością, myślę, że na początek jest konieczne cofnięcie się w czasie. Bo funkcja komemoratywna towarzyszy europejskiemu myśleniu o przeszłości od wieków. Zacznę od starożytnych Greków, którzy podziwiając egipskie piramidy, odczytywali je nie tylko jako relikty dawnej cywilizacji, ale jako formę upamiętnienia. Byli też pierwszymi, co ważne, interpretatorami dziedzictwa faraonów. Kult pomników przeszłości rozwijał się przez cały okres średniowiecza i przyniósł pierwsze próby ich ochrony i konserwacji. Renesans wprost odwoływał się do dorobku starożytnej Grecji i Rzymu, a wybitni artyści epoki, imitując dorobek antyku, propagowali jego dziedzictwo materialne i niematerialne. Fascynacja starożytnością odegrała zasadniczą rolę w tworzeniu podstaw dla naukowego poznania dziedzictwa antyku w epoce oświecenia. Odkopanie w połowie XVIII wieku Pompeji i Herkulanum oraz spopularyzowanie tych odkryć przez Joachima Winckelmanna stworzyły podstawy archeologii i historii sztuki, a niemiecki badacz do dzisiaj słusznie uznawany jest za ojca tych dyscyplin naukowych. Sztuka tego czasu wyrosła również idea pierwszego polskiego muzeum, o którym tak pięknie przed chwilą tutaj powiedziano. Muzeum założonego na przełomie XVIII i XIX wieku przez księżnę Izabelę z Flemingów Czartoryską w Puławach. I ta rzeczywiście niezwykła świątynia Sybilli, na której frontonie księżna kazała umieścić ten charakterystyczny napis przeszłość przyszłości, jest pretekstem do moich dzisiejszych rozważań Are Bur. Bo prawdziwy kult przeszłości rozwinął się jednak dopiero w wieku XVIII. Sprzyjały temu również procesy tworzenia się w Europie nowoczesnych państw i i narodów, a więc i szczególne zapotrzebowanie na mitologię narodową i kult bohaterów, tego w Polsce nie musimy sobie specjalnie tłumaczyć. Nie przypadkiem XIX stulecie przyniosło tak spektakularny rozkwit powieści historycznej i malarstwa historycznego, czego zwłaszcza w Krakowie nie należy szerzej komentować. Zyntki też paradoks wieku pary i elektryczności, jakim był wiek XIX, wieku postępu i liberalizmu, który był równocześnie wiekiem historyzmu. Historyzm jako postawa odwoływał się do sprawdzonych w przeszłości wartości. Był ucieczką od świata precyzji do epok minionych i to dlatego nowoczesność ubierano przez cały wiek XIX w kostiumy historyczne. Ten dzisiaj flagowy pomnik kultury małopolski był z końcem XIX wieku dumą Krakowa jako najbardziej nowoczesny budynek naszego miasta. A jednak ubrano go w kostium historyczny. Na gruncie romantycznej fascynacji średniowieczem narodziła się też w pierwszej połowie XIX wieku konserwacja zabytków i stopniowo zaczęło się formować samo pojęcie zabytku. Pokazuje to zwłaszcza semantyka niemieckich słów das Denkmal, monument, i Denkmalpflege, akcentujących nie tylko upamiętnianie, ale i znaczenie ochrony artefaktów. Wiek XIX to zatem nie tylko epoka historyzmu w architekturze i sztuce, ale też początek nowoczesnej konserwacji i ochrony zabytków, czego symbolem stała się już wówczas francuska Carcassonne. Także wówczas ochrona zabytków stała się odpowiedzialnością państwa. Przykład dała Francja. Historyk François Guizot jako minister spraw wewnętrznych w rządzie Ludwika Filipa już w roku 1830, a więc nieomal 200 lat temu, ustanowił Urząd Generalnego Inspektora Zabytków. W roku 1834 Grecja, najmłodsze państwo ówczesnej Europy, jako pierwsza wprowadziła spektakularną ustawę o ochronie zabytków. W drugiej połowie XIX wieku kolejne państwa europejskie tworzyły systemy prawnej ochrony zabytków. Wiek XIX to nie tylko czas restauracji zabytków, ale i burzliwych dyskusji teoretycznych, które weryfikowały nasz stosunek do przeszłości. Takim laboratorium był wówczas również Wawel. Normatywne dyskusje i ostre spory, które prowadzili na przełomie XIX i XX wieku konserwatorzy i kuratorzy wielu obiektów historycznych w całej Europie, tworzyły fundamenty pod filozofię ochrony dziedzictwa. Towarzyszył im rozwój historii sztuki jako dyscypliny uniwersyteckiej. Nowoczesne pojęcie zabytku sformułowane zostało w środowisku wiedeńskim, a więc bardzo nam bliskim z perspektywy Krakowa i Małopolski. W roku 1903 Alois Riegl, profesor historii sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego i generalny konserwator zabytków Austrii, opublikował książkę pod tytułem Der moderne Denkmalkultus, która do dzisiaj pozostaje katechizmem myślenia o naszym stosunku do przeszłości. Riegl dostrzegał napięcie pomiędzy intencjami upamiętniania właściwym przodkom, a intencjami uznania za zabytek właściwym spadkobiercom. W swojej koncepcji rozróżnił zabytki sztuki i zabytki historii. Tworząc teorię zabytku, oparł ją na pojęciu wartości i wyróżnił wartość historyczną, artystyczną i starożytniczą, jak wówczas mówiono. Max Dworzak, następca Riegla na Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego, zerwał z koncepcją poprzednika o autonomii sztuki, dążąc do ścisłego powiązania jej z historią kultury i łącząc dominującą dotychczas analizę formy z interpretacją treści. U progu XX wieku Riegl i Dworzak stworzyli w Wiedniu podstawy nowoczesnej doktryny zabytku i jego ochrony. Ale w ciągu ostatnich 200 lat europejskie myślenie o starożytnościach, jak mówiliśmy w XIX wieku, i o pomnikach historii przeszło długą drogę, a systemy ochrony zabytków są dzisiaj istotnym kryterium sprawności każdego nowoczesnego państwa prawa. Ważną zmianą ostatnich dziesięcioleci stało się również poszerzenie chronologicznych ram ochrony, które obejmuje już nie tylko dorobek XIX stulecia, ale zaczyna też uwzględniać perspektywę całego wieku XX, o czym choćby świadczą wpisy na listę światowego dziedzictwa dzieła Le Corbusiera czy opera w Sydney. Za dokument, który podsumował tę ewolucję naszego stosunku do przeszłości, uważa się dzisiaj kartę z Burry, przyjętą w roku 1999. Jej przedmiotem nie jest pojęcie zabytku, ale pojęcie znaczenia kulturowego. Wydobywa ona rolę kontekstu społecznego i obejmuje różnorodne warstwy semantyczne miejsca czy miejsc o znaczeniu kulturowym. Bo dzisiaj, patrząc na obraz Starego Mistrza, po pierwsze autentycznie pytamy, czy jest to kopia, czy autentyk. A patrząc na dzieła architektury, podziwiamy nie tylko ich formę, ale czytamy również treści, jakie w ich architekturze, w ich formie są ukryte. Dla zrozumienia istoty zmieniającej się relacji pomiędzy przeszłością a przyszłością przydatne staje się więc pojęcie, które w ostatnim czasie robi również w Małopolsce od 27 lat karierę. To dziedzictwo kulturowe. Trzeba przy tym koniecznie zaznaczyć, że o ile zabytek należy do przeszłości, to dziedzictwo służy współczesnym celom, przy czym dziedzictwo to nie tylko materialne dobra kultury. Dziedzictwo to ludzie, bo gdy spojrzymy na starą Jerozolimę, to przecież nie jest to li tylko niezwykłej wartości zabytkowy, powiedzielibyśmy, układ urbanistyczny. Ale jest to miejsce tak ważne dla wszystkich trzech religii objawionych i można tam właśnie zrozumieć raz jeszcze to, co przed chwilą już po raz pierwszy wyakcentowałem. Dziedzictwo to my, dziedzictwo to ludzie i proces, w którym bardzo ważne jest trwanie i ciągłość, i ciągłość. Dziedzictwo jest więc procesem nieustannej też reinterpretacji przeszłości, w którym zasadniczą rolę odgrywają nasza pamięć i nasz wybór. Thomas Mann mawiał, iż kultura to umiejętność dziedziczenia. Dziedziczenie dotyczyć może nie tylko jednostek, ale i różnych grup społecznych, w tym narodów i całej ludzkości. Wkleiłem teraz kilka zdjęć, które powinny nam to jeszcze mocniej uzmysłowić, bo dziedzictwo to nasze wierzenia, to nasze życie codzienne, to sztuka ta wysoka i popularna, ale to, co jest, raz jeszcze podkreślam, istotne, dziedzictwo to proces, to ciągłość, to kontynuacja. Bo dziedzictwo jest, można powiedzieć, domeną zarezerwowaną dla państwa. Państwo chętnie zawłaszcza dziedzictwo dla potrzeb własnej ideologii. Dziedzictwo, można powiedzieć, jest równocześnie wiedzą, produktem kulturowym, ale też politycznym i ekonomicznym zasobem. Na ile więc transformacja, jaką dzisiaj przeżywamy, zmiana, jaką przeżywamy, oznacza zmianę naszego stosunku do dziedzictwa i jego miejsca wśród priorytetów naszego życia społecznego. Ta tablica ma przede wszystkim uświadomić nam różnicę, fundamentalną różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami, które obecne są dzisiaj, tu i teraz na naszym forum. Bo jesteśmy na forum, Małopolskim Forum Ochrony Zabytków, ale czcimy równocześnie Małopolskie Dni Dziedzictwa kulturowego. Bo to, co jest ważne, żeby podkreślić, że dziedzictwo kulturowe to proces posiadający własną dynamikę. On odzwierciedla zarówno stosunek społeczeństwa do świata wartości, jak i sam proces reinterpretacji wartości. I w tym tkwi również to rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego. Bo dziedzictwo należy do nas wszystkich, a dostęp do niego to jedno z podstawowych praw człowieka. Dziedzictwo ma więc zawsze ludzki wymiar, a z tego faktu wynika też kluczowe znaczenie kapitału społecznego, nie tylko dla dynamicznego procesu nieustającego kreowania i reinterpretacji dziedzictwa, ale i dla jego skutecznej ochrony. Skoro dziedzictwo należy do nas wszystkich, to nie jest też domeną wąskiej grupy ekspertów, jak w przypadku zabytków i ich ochrony. Jego wartość wyznaczają użytkownicy. Stąd jednym z fundamentalnych pytań związanych z dziedzictwem kulturowym jest pytanie o jego właścicieli, a także o to, kto tworzy, interpretuje, chroni dziedzictwo i zarządza nim. Osobną kategorią jest dzisiaj, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, także w Małopolsce, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe, dziedzictwo wydziedziczonych i dziedzictwo bez dziedziców. To jest produkt tragedii XX wieku, Holokaustu, czystek etnicznych, tego wszystkiego, czego dotknęliśmy w wieku XX. Bardzo dobrym przykładem tego zjawiska jest na gruncie polskim Wrocław. Największe miasto w Europie, a może i na świecie, w którym w wyniku II wojny światowej nastąpiła wymiana ludności w 100%. Po roku 1945 Wrocław stał się nie tylko poligonem wielkich prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji zniszczonego miasta, ale i prawdziwym laboratorium dziedzictwa rozumianego właśnie jako pamięć i tożsamość. A to jest znacznie trudniejsza materia niż konserwacja zabytków. Dla pierwszych przybywających tutaj polskich osadników ruiny niemieckiego Breslau oznaczały bowiem dziedzictwo wroga. Przez kolejne dekady myślenie kolejnych pokoleń wrocławian o ich nowej, małej ojczyźnie przechodziło znamienną ewolucję. Od dziedzictwa wroga i obcego poprzez dziedzictwo sąsiada po, jak mówimy, umojenie dziedzictwa i dostrzeżenie jego wartości uniwersalnych. Przykład Wrocławia pozwala lepiej zrozumieć siłę i znaczenie dziedzictwa niematerialnego, naszej pamięci, tożsamości, a także dynamikę procesu, jakim jest dziedzictwo. Wkleiłem też zdjęcia z niezwykłej uroczystości, której miałem zaszczyt przed ponad 20 laty uczestniczyć w Gdańsku. Ówczesny prezydent Gdańska, świętej pamięci Paweł Adamowicz, zorganizował wówczas pierwszy światowy zjazd gdańszczan, w czasie którego odsłonięto ten oto pomnik nieistniejących cmentarzy, gdyż nie jest tajemnicą, że we Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie niemieckie cmentarze po II wojnie światowej przestały istnieć. To, co jest niezwykle istotne w naszym też mówieniu o pojęciach zabytku i dziedzictwa, niesłusznie stosowanych zamiennie, to także kwestia wyraźnego rozróżnienia dwóch paradygmatów: filozofii ochrony i filozofii dziedzictwa. Celem ochrony zabytków jest odkrycie i zachowanie wszystkiego, co da się zachować. Celem dziedzictwa zaś jest współczesna konsumpcja przeszłości, wykorzystanie przeszłości dla współczesnych i przyszłych celów. Dziedzictwo wymaga więc decyzji, by czerpać z przeszłości lub przekazać przyszłości. Kryteria wyboru w przypadku tworzenia zasobów dziedzictwa są przy tym subiektywne. Dziedzictwo tak więc w odróżnieniu od tradycyjnie rozumianego zabytku nie musi być piękne. To jest między innymi kwestia dziedzictwa kłopotliwego. To dlatego Auschwitz jest dzisiaj najbardziej czytelnym na świecie symbolem dziedzictwa nienawiści. A Pałac Kultury i Nauki w Warszawie może służyć jako znakomity przykład tego tak zwanego dissonant heritage, dziedzictwa kłopotliwego. O ile w przypadku zabytków istnieje immanentna sprzeczność pomiędzy ich ochroną a rozwojem, o tyle przy tym dziedzictwo, można powiedzieć, jest funkcją miejsca i opcją rozwoju. Tego świetnym przykładem jest to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach z naszą nową hutą, symbolem opresji, symbolem sowietyzacji, stalinizacji, tego wszystkiego, co moje pokolenie dobrze pamięta w konfrontacji, zwłaszcza pod pomnikiem Lenina z końcem lat 80., do momentu, w którym dzisiaj dostrzegliśmy niezwykłe wartości tej kreacji urbanistycznej. I poprzez wpis do rejestru zabytków, park kulturowy, mamy dzisiaj nową hutę jako pomnik historii. To bardzo charakterystyczna i znamienna ewolucja, której jesteśmy wszyscy świadkami, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich 20 kilku lat. Bo rozumienie dziedzictwa wyszło, można powiedzieć, dzisiaj z matecznika tego XIX-wiecznego statycznego myślenia o zabytku, zamkniętego w gorsecie narodowych mitów, przesądów i stereotypów. Konwencja paryska UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z roku 1972 nie tylko zglobalizowała problem ochrony zabytków, ale spopularyzowała samo pojęcie dziedzictwa kulturowego. Pozwala ono znacznie szerzej rozumieć tą właśnie relację, o której teraz rozmawiamy. Relację pomiędzy przeszłością a przyszłością. Dziedzictwo wymaga decyzji, by czerpać z przeszłości lub przekazać przyszłości. I symbolem sukcesu takiego myślenia jest przede wszystkim lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. To niewątpliwie największy sukces wizerunkowy, ale też polityczny tej organizacji. W konwencji paryskiej z roku 1972, która dała życie liście, udało się osiągnąć mądry konsensus poprzez zdefiniowanie kryteriów dla powszechnie uznawanego zbioru wartości. To jest ten wspólny mianownik respektowany przez wszystkie 196 krajów sygnatariuszy konwencji. To jest liczba większa niż ilość państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. W wyniku ostatniej 47. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w czerwcu 2025 roku w Paryżu, mamy na liście 1248 wpisów ze 170 krajów. Ponad połowę tych inskrypcji stanowią obiekty w Europie. Zastanawiałem się, na ile jest rzeczą stosowną wkleić tych kilka slajdów na dzisiejsze spotkanie, bo przecież w Polsce niekwestionowanym liderem, żeby nie powiedzieć dominatorem, jest właśnie Małopolska od najstarszego wpisu Krakowa i Wieliczki z roku 1978 na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa. Małopolskie wpisy to nie tylko imponująca ilość 6, ale też 13 miejsc wpisanych na listę UNESCO w Małopolsce, w tym, i to chcę podkreślić, charakterystyczna dla tożsamości naszego regionu grupa drewnianych kościołów i cerkwi, jak choćby ta w Kwiatoniu. Można powiedzieć, że drewno i kultura drewna to jest jedna z kart, nie tylko immanentna część naszej tożsamości regionalnej, ale nasza karta wizytowa dzisiaj w wymiarze uniwersalnym wobec świata. Temu przechodzeniu do wspólnej odpowiedzialności za przyszłość naszej przeszłości towarzyszy też istotne poszerzenie rozumienia dziedzictwa i poszerzenie pola jego ochrony. Szczególnie szybko rośnie ostatnio znaczenie dziedzictwa niematerialnego. Było to doskonale widać już w czasie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie w 2017 roku, w czasie której, czy którą zainaugurowano tradycyjnie od tak zwanego Forum Młodych, które nie przypadkiem za temat wybrało tu w Krakowie kwestię pamięci, pamięci utraconej i pamięci odzyskiwanej. Bo fundamentem naszego stosunku do przeszłości jest dzisiaj nie pietyzm wobec zabytków, ale kultura pamięci jako system zbiorowej pamięci, czy pamięci zbiorowej danego społeczeństwa. Pamięć jest dzisiaj osobną kategorią badawczą. To właśnie pamięć, ta starsza i mniej wiarygodna siostra historii. O ile historia stanowi zamkniętą strukturę, o tyle pamięć jest otwarta zarówno dla jednostek, jak i dla zbiorowości. Wspólna pamięć to artefakt, który codziennie na nowo konstruujemy, choć ludzie twierdzą, choć wydaje nam się, że istota ich tożsamości, naszej tożsamości jest niezmienna. Pamięć zbiorowa, można powiedzieć, bardziej rekonstruuje niż rejestruje przeszłość. Kilka naszych krakowskich przykładów. To wszystko, co łączy się z odzyskiwaniem od przełomu lat 80. i 90. tu w Krakowie pamięci o obecności Żydów. Pamięci o CK Monarchii. Wkleiłem też tą prowokacyjną ilustrację z 1940 roku. Jak można było manipulować pamięcią w czasie niemieckiej okupacji tu w Krakowie. Można powiedzieć, że historia i pamięć to dwie różne kwestie. I w oparciu o te obserwacje francuski badacz Pierre Nora wprowadził jeszcze w połowie lat 80. pojęcie miejsc pamięci, owych lieux de mémoire, inicjując rozwój tak zwanej historii drugiego stopnia. Historia drugiego stopnia przenosi nas w świat pamięci zbiorowej, gdzie historia jest nie tylko opisanym faktem, ale raczej formą pamięci współczesnych. Tak rozumiane miejsca pamięci konstytuują naszą tożsamość. Składają się one zarówno z elementów materialnych, jak i niematerialnych. Są bowiem długotrwałymi, utrzymującymi się przez pokolenia, katalizatorami zbiorowej pamięci tożsamości, które stanowią część społecznych, kulturowych i politycznych zwyczajów. I podobnymi przesłankami kierowali się twórcy konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w październiku 2003 roku. W dokumencie tym podkreślono, cytuję, potrzebę budowania, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, większej świadomości, że niematerialne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona mają istotne znaczenie. Konwencja definiuje niematerialne dziedzictwo kulturowe jako praktyki, wyobrażenia, przekazy, no choćby od szopkarstwa wpisanego jako pierwszy polski wpis na tę listę, poprzez to wszystko, co w Małopolsce jest dla nas często tak oczywiste. To są również instrumenty, przedmioty, artefakty, przestrzeń kulturowa, która dla wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki jest częścią dziedzictwa. Przy czym to niematerialne dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z otoczeniem. Tak więc można powiedzieć, że w krótkim czasie rozumienie dziedzictwa kulturowego uległo znacznemu poszerzeniu. Sam Pierre Nora zauważył, że dziedzictwo, które do niedawna jeszcze oparte było na wyborze najstarszych, najpiękniejszych i najdoskonalszych wytworów narodowego geniuszu, zmienia znaczenie. Przesądza o tym również masowość zjawiska. Nie przypadkiem więc francuski badacz określa fenomen ostatnich dziesięcioleci epoką upamiętniania. Kondycja naszej pamięci poddawana jest codziennie trudnym próbom, bo przeszłość i pamięć to nie tylko złożona materia. Pamięć w odróżnieniu od historii nie musi być jednoznaczna. Mamy więc dzisiaj do czynienia nie tylko z odzyskiwaniem pamięci i polifonią pamięci, ale może przede wszystkim z konfliktami pamięci, z pamięcią naszą i waszą, z pamięcią kłopotliwą, z manipulacją pamięcią, z jej sakralizacją, zawłaszczaniem i instrumentalizacją. Taki może dzisiaj egzotyczny przykład z Nieświeża, gniazda Radziwiłłów, gdy odwiedziłem je po raz pierwszy, no ćwierć wieku temu, przy wejściu do tej zrujnowanej rezydencji można było jeszcze zastać narrację, objaśnienie dla turystów z czasów sowieckich, dlaczego to miejsce było tak ważne. Nie z powodu tego, że jest to jedno z najwybitniejszych przykład palazzo in forteca na tej szerokości geograficznej. Świetny przykład italianizmu w architekturze, gniazdo rodowe Radziwiłłów. Nie. To było ważne w czasach sowieckich, ponieważ 1 listopada 1917 roku tam odbył się zjazd bolszewików II Armii Zachodniego Frontu. Tej tabliczki tam już dzisiaj nie ma, bo Nieśwież został na rozkaz prezydenta, on się nazywał Łukaszenko, przekształcony, no nie chcę powiedzieć, że w Disneyland, ale w oficjalną siedzibę głowy państwa Republika Białoruś. I nagle pamięć o Radziwiłłach odżyła, okazała się również ideologicznie przydatna prezydentowi, dyktatorowi. Nora stawia dzisiaj wniosek bardzo praktyczny, podkreślając, że przeobrażenia pojęcia dziedzictwa uczyniły z niego przeciwieństwo tego, czym było ono wcześniej. Według francuskiego badacza dziedzictwo zakończyło epokę historii, narodu i zabytków na rzecz epoki pamięci, społeczności i tożsamości. A skoro tak, to mocno zakorzeniony w naszej europejskiej tradycji kult przeszłości staje się przede wszystkim naszym obowiązkiem pamięci, tej indywidualnej i tej zbiorowej, co rozumieją też dobrze na innych kontynentach. Dziedzictwo kulturowe to jest również wykorzystanie przeszłości dla współczesnych celów, jak już podkreślałem. I ma to także wymiar ekonomiczny. Zmierzając do konkluzji, chciałbym, można powiedzieć, tylko zasygnalizować kwestie, które są tematem na osobny wykład. To jest przede wszystkim konsekwencja globalizacji, a więc tego wszystkiego, co wprost wpływa również na nas i na nasze dziedzictwo. To łączy się oczywiście z ogromnym wzrostem znaczenia gospodarczego turystyki. Nie wchodząc zbyt głęboko w te kwestie, chciałbym tylko zasygnalizować, że zasoby dziedzictwa to dla nas dzisiaj tu na tym forum w Małopolsce zwłaszcza jest oczywiste. Mają wymiar ekonomiczny, przede wszystkim w wymiarze lokalnym. Turystyka dzisiaj to nie tylko hotele i piaszczyste plaże i morza, wszystkie miejsca niezwykłe, które odwiedzamy, które zwiedzamy. I Małopolska już dawno to zrozumiała. To jest taki plakat pewnie sprzed 20 lat, który doskonale ilustruje właśnie to nasze wspólne myślenie o wykorzystaniu dziedzictwa i tego wszystkiego, co choćby poprzez wpisy UNESCO, nie ma tutaj jeszcze ani bochni, ani drewnianych cerkwi, było już wówczas oczywiste dla budowania rynku pracy, rynku turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe, o jego zasoby. Ale to rodzi z sobą niebezpieczeństwo, bo cała ta gra rozpięta jest w takim bermudzkim trójkącie, a to, co jest istotne, to, że turystyka przyspiesza szybkość konsumowania dziedzictwa i często pojawiają się pytania, czy turystyka jest ważna dla dziedzictwa. To jest, jak podkreślałem, temat na osobne, długie wystąpienia, być może na osobną konferencję. Już przed 20 laty dziennikarka Rzeczpospolitej z troską pisała o Kazimierzu Dolnym. A ja zdążyłem jeszcze w połowie lat 90. zrobić takie zdjęcie na rynku w Krakowie, nie wiedząc, co to zdjęcie będzie zapowiadało, bo to magiczne słowo overturyzm jest niewątpliwie dzisiaj już nie tylko czymś bardzo egzotycznym, ale jednym z najważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami dziedzictwa, również w Krakowie i Małopolsce. Bo dzisiaj te zasoby rozpięte są pomiędzy naszym myśleniem o przeszłości w kategoriach sakrum, na kolanach, a towarą. Natomiast to, co jest istotne, to to, że na gruncie teorii ekonomii specyfika dziedzictwa polega na braku możliwości wyłączenia go z konsumpcji, ale równocześnie charakteryzuje się brakiem konkurencyjności w konsumpcji, no bo Wawel jest jeden i tylko jeden. To samo dotyczy oczywiście zasobów przyrodniczych. Zmierzając do konkluzji, powiedziałbym teraz tak. Dziedzictwo kulturowe jest dzisiaj samoistnym produktem lub składnikiem innych produktów materialnych i niematerialnych i ma niezwykły potencjał rozwojowy, prorozwojowy. Stanowiąc szczególną kategorię ekonomiczną, jest kreacją różnych sfer politycznej, ekonomicznej i społecznej. Posiada też wielu użytkowników, a więc też wielu graczy, wielu interesariuszy. Kwestie dziedzictwa należy więc nie tylko rozpatrywać na gruncie teorii dóbr publicznych, ale trzeba koniecznie uwzględniać specyfikę tego zasobu jako generatora różnego rodzaju aktywności społecznych. I taki sposób myślenia widoczny jest w wielu najnowszych dokumentach międzynarodowych, także w dokumentach Unii Europejskiej, także w obszernym raporcie sporządzonym na zamówienie Komisji Europejskiej pod sztandarem Europa Nostra przez Międzynarodowe Centrum Kultury pod hasłem Culture Heritage Counts for Europe. To pokazało ta analiza, ten raport, tą wielowymiarowość i wieloaspektowość obecności dziedzictwa kulturowego w naszym codziennym życiu. Można powiedzieć, że spójna konkluzja tych dokumentów prowadzi do wniosku, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych zasobów Europy. Pozostaje jednak zasobem słabo wykorzystanym w realizowaniu strategii innowacji i rozwoju. I to twórcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju, a razem zachowanie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, jest jednym z najważniejszych dylematów związanych z tym, jak mądrze zarządzać tym zasobem. I tu powinienem postawić kropkę nad i, ale pani dyrektor jako wiolonczelistka sprowokowała mnie do tego, żeby jeszcze w utworze muzycznym było 25 sekund na jeszcze jedno zamknięcie. Bo ta szybka zmiana naszej tożsamości, ta zmiana, o której tutaj przez 30 minut Państwa zanudzam, oznacza dzisiaj przejście od tożsamości obronnej do tożsamości innowacyjnej. Oznacza to między innymi rosnącą potrzebę nowego zdefiniowania się i konieczność otwierania się na innego. Wzmacnia to interakcję pomiędzy kapitałem społecznym i dziedzictwem, które staje się warunkiem koniecznym dla odbudowy spójności społecznej. I tu dochodzimy do, panie dyrektorze, europejskich, małopolskich dni dziedzictwa kulturowego. Bo trzeba koniecznie dodać, że dziedzictwo nie istnieje, jeżeli nie istnieje świadomość jego wartości. A więc proces tworzenia dziedzictwa, jego interpretacji, łączy się więc z kwestią świadomości wartości dziedzictwa i dialogu społecznego. A więc to, co zapisano w jednym z kryteriów Europejskiej Nagrody Dziedzictwa. Zaangażowanie obywatelskie i podnoszenie świadomości. Jeśli więc dziedzictwo jest funkcją miejsca i opcją rozwoju, to zależy przede wszystkim od nas. Zależy od systemu wartości, jaki przyjmujemy jako społeczeństwo. Bo kultura to umiejętność dziedziczenia. Od niej więc zależy przyszłość naszej przeszłości. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo serdecznie panu profesorowi Jackowi Purchli. Jestem przekonana, że czym większa świadomość, tym przeszłości jaśniejsza. Także ten wykład był dla nas bardzo, bardzo inspirujący.